Ukryłaś nam Twe imię, nam, którzy Twoi jesteśmy, byśmy trwając w jedności zachowali Twoje słowo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już jak ksiądz przedstawił, mam na imię brat Eliasz i przyjechaliśmy do Was z Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie. To jest taki dom, w którym staramy się pomagać osobom, alkoholikom, narkomanom, osobom bezdomnym, bądź uwikłanych w jakąś inną biedę, bądź zniewolenie. No i chciałem się z Wami podzielić takim krótkim świadectwem, jak Bóg może wyciągnąć takiego człowieka, który gdzieś pogrążył się na dnie swojego alkoholizmu. Jak Bóg takiego człowieka może wyciągnąć z dna, kiedy ten człowiek chwyci się jego ręki. Pewnego dnia o 24 przyjechało pogotowie do naszego domu. Akurat wieczorem na dole w domu było dwóch braci i pielęgniarz powiedział, że przywieźli takiego człowieka, który był wypisany ze szpitala, który nie miał ubezpieczenia. I pielęgniarz powiedział, że jeżeli my go nie przyjmiemy, to go muszą zostawić w parku. Braci to bardzo poruszyło i po prostu powiedzieli, że przyjmujemy go bez żadnego zastanawiania się. Chociaż my takich ludzi, którzy mają problemy z chodzeniem, ciężko im jest chodzić, staramy się nie przyjmować, gdzieś indziej szukać im miejsca. Ale właśnie to była taka sytuacja, że jeśli go nie przyjmiemy, to on może nawet umrzeć w tym parku. No i na drugi dzień nasz ksiądz przełożony mówi, że mamy się nim zająć. Jak poszedłem do tego człowieka i zobaczyłem, w jakim jest stanie, to był przerażający widok. Jego nogi były opuchnięte, zaropiałe, gniły, obwinięte bandażami. Ten człowiek był alkoholikiem, w ogóle całkowicie zniszczone relacje z żoną, z córkami. Nikt już nie chciał z nim rozmawiać, nikt nie chciał go znać. No i on był w bardzo ciężkim stanie, tak jak na niego spojrzałem, to widziałem, że jeszcze parę dni i ten człowiek umrze. Jego twarz była opuchnięta, w bardzo złym stanie był, bo on do szpitala trafił jak po prostu po takim dłuższym piciu alkoholu. No i powiedziałem do niego, on miał na imię Paweł. Mówię, Paweł, słuchaj, wiesz co, no nie wiem, ale długo czasu nie będziesz żył. Jesteś w takim stanie bardzo ciężkim. I mówię mu, że czy chciałbyś przygotować się na spotkanie z Panem Bogiem, bo niestety to ci grozi, że niedługo umrzesz. On mówi, no dobra, dobra, co ty tam gadasz, pomyślę. No i po pewnym czasie, jak przyszedłem go myć na drugi dzień, on tak się mnie pyta, ty słuchaj, bo wcześniej mu powiedziałem, że było kilku takich panów przed nim. Już ich po prostu nie ma wśród żywych. Oni po prostu poumierali w takim stanie podobnym jak on. I on tak się mnie pyta, słuchaj, rzeczywiście tamtych czterech przede mną poszło do świętego Piotra? Ja mówię, tak. Wiesz co, to nie ma żartów. To ja się chcę przygotować na spotkanie z Bogiem. I zacząłem się z nim modlić. I mamy też w takim zwyczaju, że nosimy przy sobie takie cytaty z Pisma Świętego, bądź dzienniczka świętej siostry Faustyny. I pytam się go, czy chciałbyś po tej modlitwie jakiś cytat z Pisma Świętego, co Pan Bóg chciałby ci powiedzieć. On mówi, dobra. I wylosował takie słówko, ja go uzdrowię i ja go pocieszę. I to były takie słowa, które dały mu nadzieję, bo on jeszcze ma miażdżycę. A więc wiemy, jak ta choroba się kończy, że po niedługim czasie taki człowiek może umrzeć. I powiedziałam mu, że będę razem z nim modlił się o to, żeby Bóg go uzdrowił. Też przychodzili bracia na zmianę, przychodziliśmy do niego bracia, modliliśmy się z nim. Jego nogi były w takim stanie, że pięty, zupełnie wygnite, na kościach tylko taka czarna skórka. Bardzo to tragicznie wyglądało. Też przychodził do niego lekarz, przepisywał różne leki, badał go. I po pewnym czasie, rzeczywiście tak jak Pan Jezus obiecał w tym słowie, że uzdrowi go i pocieszy, rzeczywiście zaczął wracać powoli do zdrowia. Też miał przepisaną taką maść na regenerację tkanki mięsnej, tkanki mięśniowej. Te pięty zaczęły mu powoli odrastać. Modliliśmy się wspólnie. Też przygotowywaliśmy go do spowiedzi świętej. Znalazłem mu taką książeczkę starą do nabożeństwa i tam był rachunek sumienia, około 150 pytań do rachunku sumienia. I jak zacząłem mu to czytać, te pytania, to każde trafione do niego, każde pytanie z tego rachunku sumienia. I tak przez 2-3 tygodnie przygotowywał się do spowiedzi. Potem jak już był gotowy, mówię mu: Paweł, słuchaj, to teraz jak przyjedzie jakiś ksiądz, to pójdziesz do spowiedzi. Mówi: dobrze. I przyjechał taki ksiądz, który nas odwiedza w naszym domu czasami. I w tym dniu wyspowiadał się, przyjął komunię Pana Jezusa. I jak wszedłem do niego potem, to był taki bardzo radosny, szczęśliwy, że w końcu po kilkudziesięciu latach pojednał się z Bogiem. I to jest taki przykład właśnie człowieka, który w swoim życiu gdzieś stoczył się na dno, ale w takim momencie trudnym dla niego, kiedy był na dnie, kiedy wszyscy od niego się odsunęli, on chwycił się ręki Jezusa. Później po pewnym czasie odnowił kontakt ze swoimi córkami, ze swoim bratem. Bóg pomógł mu uzdrawiać te relacje rodzinne. Te jego córki zaczęły go odwiedzać, troszczyć się o niego. Jest zupełnie na nowej drodze, żyje z Jezusem, Jezus się o niego troszczy. I on dzisiaj już normalnie chodzi, ma zdrowe nogi i daje też czasami świadectwo właśnie, jak Bóg go wyciągnął z dna.
Oczekujemy teraz na mszę świętą w ramach 11. edycji festiwalu Abba Pater. Oprócz tego Opatrzność Boża, Bóg Ojciec zsyła nam wiele różnych wydarzeń i nie są to przypadki. Udało mi się na ulicach naszego miasta, na ulicach Kalisza, spotkać m.in. siostrę Martę ze Zgromadzenia Sióstr Miłosiernego Pana z Koszalina. Oprócz tego jest jeszcze brat Franciszek ze Zgromadzenia Braci Miłosiernego Pana, również z Koszalina. I myślę, że choć przez moment uda nam się poznać specyfikę waszego zgromadzenia, więc myślę, że od tego moglibyśmy zacząć. A tak na początku to też szczęść Boże.
Szczęść Boże. My jako wspólnoty jesteśmy takimi najmłodszymi wspólnotami w Polsce, dlatego że bracia mają 4 lata w tym roku od powstania, kiedy zostali zatwierdzeni w Kościele Świętym. Natomiast siostry mają 2 lata, kiedy zostały zatwierdzone. I wywodzimy się z Domu Bożego Miłosierdzia w Koszalinie. To jest taki dom, który od 10 lat pomaga różnym osobom z różnymi problemami, trudnościami, z alkoholem, narkotykami, osobami, które szukają jakiegoś swego sensu życia i nie mogą go znaleźć. Przychodzą do nas, prosząc też, abyśmy mogli im w jakiś sposób pomóc wyjść z tych uzależnień czy nałogów, ale też my sami w swoim charyzmacie mamy to, że pragniemy szukać takich osób właśnie na ulicach, po pustostanach, przy śmietnikach, aby powiedzieć im tą dobrą wiadomość, że jest ktoś, kto bardzo ich kocha, jest nim Pan Bóg, że jest Matka Najświętsza, która pragnie otulać płaszczem matczynej miłości każde utrudzone serce i jest takie miejsce, jest taka możliwość, aby móc zacząć żyć na nowo, że chcemy zrobić taką przestrzeń dla tej osoby, jeżeli ona tego chce, by mogła właśnie odbić się od tego ludzkiego dna, że może znowu stanąć na nogi.
Często właśnie takie osoby, które nie mają dookoła siebie bliskich, które tak naprawdę tak po ludzku zupełnie straciły wszystko, tracą też nadzieję na to, że jest dla nich jeszcze jakakolwiek szansa. Wy pokazujecie tym osobom, że jednak ta szansa cały czas jest i cały czas mogą się podnosić na nogi, cały czas na nie wstawać. Czy kierując się do tego zgromadzenia, wstępując do niego, właśnie ta myśl też przyświecała? Taki był plan?
Pierwsi bracia, jak i pierwsze siostry, to byli wolontariusze tego domu. I od tego wszystko się zaczęło. Właśnie pierwsi 4 braci było wolontariuszami, którzy zapragnęli właśnie żyć charyzmatem tego domu, czyli pomagać tym osobom potrzebującym, szukać ich, znajdywać, mówić, wyciągać tą rękę, powiedzieć, że Bóg ich bardzo kocha, a także głosić prosto, w sposób prosty Ewangelię na ulicach miast, na plażach, dlatego że Koszalin jest blisko morza, więc też chcieliśmy właśnie w taki sposób głosić w tych przestrzeniach, w wioskach, gdzie ksiądz biskup pozwala nam głosić. I od tego wszystkiego tak naprawdę się zaczęło, że to pragnienie pomocy, ale zatopione w miłości Bożej, w Abba, w Tatusiu, w Matce Najświętszej, w Jezusie Chrystusie, właśnie to wspierało nas i wspomaga nas ku temu, by wychodzić naprzeciw takim potrzebom.
Dokładnie tak, i to jest bardzo, bardzo piękne, ale wspomnieliście tutaj o tym, że jesteście właśnie z Koszalina. To północ naszego kraju, właśnie tak typowo kojarząca się z morzem. Też wcześniej rozmawiając z siostrą Martą, siostra wspomniała też między innymi o tej pracy ewangelizatorskiej, o tym, że wychodzicie do ludzi. Ta ewangelizacja ma też różne formy, między innymi na plaży. Siostro, czy mogłabyś nam coś na ten temat też powiedzieć?
No, naszym właśnie charyzmatem jest głoszenie tej Ewangelii, tej osobie najuboższej, która właśnie duchowo jakby pragnie usłyszeć te słowa, że właśnie Bóg, Jezus kocha ją. I właśnie na plażach, tak jak właśnie wspomniała pani Karolina, my co roku właśnie wyruszamy z taką akcją ewangelizacyjną, idąc plażą. Dzisiaj właśnie wyruszyliśmy z braćmi i siostrami na ulicę miasta Kalisza, by właśnie w sposób szczególny powiedzieć o tej miłości Bożej, jaką ma do nas Bóg Ojciec, Abba Pater, tak jak właśnie mówimy tatusiu, tak my dzisiaj właśnie chcieliśmy przekazać tą miłość Bożą innym. I ja w sposób szczególny dzisiaj właśnie wzruszyłam się tymi momentami, kiedy czułam w sercu, że muszę przytulić daną osobę i powiedzieć jej, że właśnie Bóg cię kocha. I to były właśnie osoby te bezdomne, które tutaj właśnie w parku blisko sanktuarium spotkaliśmy idąc. I one właśnie w ten sposób też widziałam na ich twarzach łzy, wzruszenie. I jakby dziękowały też właśnie za to, że, no, że przyszliśmy do nich, by im o tym powiedzieć. I to było dla mnie dzisiaj takie wielkie też wzruszenie, że właśnie człowiek potrzebuje tej miłości, serdeczności, pocałunku i przytulenia. Uczestniczyłam właśnie też ostatnio w karawanie Bożego Miłosierdzia. Też właśnie karawana polega na tym, że wyruszamy z danego miejsca, właśnie z Koszalina, i idziemy drogami. Na każdym rozstaju dróg pytamy się Pana, w którą stronę mamy iść dalej, którą drogę obrać. I właśnie idąc, bardzo odczułam Bożą opatrzność, obecność Boga i Jego prowadzenie, ale też to prowadzenie i opiekę Maryi, gdyż właśnie ona zaprowadziła nas na Górę Polanowską, gdzie właśnie króluje jako brama niebios, właśnie do tej pustelni, gdzie posługuje ojciec Janusz. I na tej karawanie, no po raz właśnie pierwszy, w której uczestniczyłam, na nowo odkryłam właśnie Boga, który prowadzi, któremu mogę zaufać, że po prostu On mnie nie wyprowadzi w manowce, tylko właśnie jeżeli będę słuchać tego głosu, Jego natchnienia, to właśnie On zaprowadzi mnie w te najlepsze strony, najlepsze kierunki, i na nowo jakby nauczyłam się ufać Mu jako ojcu, temu najlepszemu, tatusiowi.
To jest piękne, naprawdę. My zresztą tak się spotkałyśmy właśnie dzisiaj w Kaliszu. Tak jak wspomniałam, przypadków nie ma. Po prostu musiałyśmy się spotkać, żebyście teraz wy, drodzy słuchacze, mogli wysłuchać tej charakterystyki zgromadzenia, ale też kilku słów na temat ewangelizacji. Myślę, że kończąc naszą rozmowę, bo niebawem rozpocznie się msza święta, co sprawiło, że postanowiliście przybyć do Kalisza właśnie na festiwal Abba Pater?
W czerwcu tego roku obchodziliśmy dziesięciolecie Domu Bożego Miłosierdzia od zakupu i takim też gościem specjalnym, dlatego że w drugim dniu naszego świętowania chcieliśmy właśnie miastu Koszalinowi robić taki prezent, aby zaprosić osobę, by móc jakoś tak kulturalnie też wejść w to świętowanie, i właśnie zaprosiliśmy pana Tomalaka razem z zespołem Abba Pater Music, i po całym koncercie, kiedy też usiedliśmy do wspólnej kolacji w naszym domu, właśnie cały zespół zaczął opowiadać nam o tym wydarzeniu, o Kaliszu, tym działaniu Fundacji Abba Pater. No i tak właśnie wyszło, że wymieniliśmy się też kontaktami. Kilka tygodni później właśnie przyszło też takie zaproszenie, czy nie chcielibyśmy właśnie w tym wydarzeniu uczestniczyć. Stąd też jesteśmy tutaj.
Tak, bardzo się cieszymy z tego powodu. Myślę, że wy chyba też cieszycie się z tego, że możecie tutaj być.
Tak, ja bardzo się cieszę.
Cieszymy się, bo też naszym takim pragnieniem jest właśnie mówić napotkanej osobie każdej o Jezusie jako o takim boskim przyjacielu, że On jest przyjacielem i chce być przyjacielem każdego i każdej z nas, i pragnie nieustannie być i działać w naszym życiu. I naszym takim pragnieniem jest właśnie też odkryć Boga jako takiego przyjaciela, któremu nie jest obojętne moje życie, ale który pragnie wejść w całości do mojego życia, aby móc mnie poprowadzić drogami wiodącymi do prawdziwego szczęścia.
Słuchając tych słów, myślę, że nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Wam jak najwięcej owoców Waszej posługi, kolejnych pięknych lat Waszego funkcjonowania, Waszego zgromadzenia, Waszych zgromadzeń i teraz owocnego czasu modlitwy na wspólnej Eucharystii. Bóg zapłać za rozmowę.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Jestem brat Augustyn, mam 24 lata, jestem już 3 lata właśnie w zakonie braci Miłosiernego Pana. Chciałbym się z Wami podzielić takim doświadczeniem Bożej miłości, obecności w moim życiu. Pochodzę z takiej rodziny dosyć wierzącej. W niedzielę do kościoła chodziłem, nawet ministrantem byłem od młodego wieku, ale to wszystko jakoś było dla mnie martwe, takie bardziej tradycyjne, że chodziłem, bo tak mi rodzice kazali. Potem też zacząłem oddalać się stopniowo od Boga. Była szkoła też, niektórzy się śmiali właśnie, że chodzę do kościoła i zacząłem się trochę wstydzić mojej wiary, starać się upodobnić właśnie do towarzystwa. Zaczęło się właśnie też pierwsze papierosy, zacząłem już w młodym wieku popalać. Potem pierwsze ucieczki z lekcji właśnie, imprezy, potem doszedł jeszcze do tego alkohol. Potem szkoła średnia, jeszcze wszedłem jeszcze gorzej właśnie w narkotyki. Potem zacząłem też to handlować, rozprowadzać. I tak bardzo zacząłem żyć po prostu nie jak dziecko Boże właśnie, ale wszystko, co temu zaprzecza. I chociaż początkowo szukałem w tym szczęścia, bo doświadczyłem zranienia, doświadczyłem bólu właśnie w życiu i próbowałem gdzieś to wszystko ukryć właśnie, stłamsić w tych właśnie używkach, rzeczach tego świata. Ale nigdy tamtego nie mogłem znaleźć w pełni. Może przez chwilę czułem jakieś szczęście, jakąś radość czy jedną noc, a potem coraz gorzej. I z biegiem właśnie lat po prostu zaczęło to mnie niszczyć, zacząłem umierać wewnętrznie. Kiedy skończyłem 18 lat, to już tak całkowicie przestałem chodzić do kościoła. Stwierdziłem, że jestem dorosły, już sam będę podejmował za siebie decyzje. Też często właśnie było tak, że wracałem ze szkoły, zjadłem tylko obiad, nie potrafiłem w ogóle rozmawiać z moją rodziną, z tatą, właśnie z rodzeństwem. Też bardzo zaniedbywałem te relacje, a miałem swój świat właśnie, swoje towarzystwo, często właśnie gdzieś noce poza domem. No i co jest właśnie takie niezwykłe, że Bóg cały czas walczył właśnie o moją duszę, ta wielka Jego miłość. Mimo że ja tymi swoimi grzechami cały czas go raniłem właśnie, bo grzechów po prostu był ogrom, tak się tego nazbierało. I to zaczęło mnie niszczyć, już nie miałem całkowicie nadziei, skończyłem szkołę średnią, nie wiedziałem po co żyję na tym świecie. Też przez to dochodziło wiele myśli samobójczych i takie poczucie, że jestem nic nie warty, że nie zasługuję w ogóle na miłość, na to, aby żyć. Takie po prostu myśli mnie zaczęły dręczyć. Mój tata zaczął za mnie się modlić, odmawiając nowennę pompejańską w mojej intencji. Kiedy właśnie skończył odmawiać tą nowennę, to był 27 listopada, wspomnienie Matki Bożej od cudownego medalika. Pamiętam, że wtedy właśnie zawołał do kuchni, dał mi cudowny medalik, zawierzył mnie Matce Bożej. Tak z radością go przyjąłem. Wtedy jakoś tak wewnętrznie Bóg zaczął działać w mojej duszy. Zacząłem go szukać, zacząłem zastanawiać się, czy on naprawdę jest, czy istnieje. A jeśli jest, to dlaczego doświadczyłem jakoś tego cierpienia, tego bólu. Się pytałem, gdzie był wtedy, kiedy czułem właśnie się sam. I też przychodziło jednocześnie zrozumienie, że On cały czas był blisko mnie, bliżej niż nawet myślałem, tylko że tak bardzo mnie kochał, że dawał mi wolność i nie chciał na siłę mnie wciągnąć. Cały czas ta ręka była wyciągnięta, ale ja nie chciałem jej przyjąć, bo cały czas uważałem, że ja nie potrzebuję niczyjej pomocy, że sam sobie dam radę i musiałem doświadczyć tego upadku jakoś, żeby tego zrozumieć, że ja nie jestem Bogiem, że potrzebuję pomocy kogoś, kto jest większy ode mnie. I pewnego dnia też dostałem taką książeczkę, Rachunek sumienia ze świętym ojcem Pio, od taty właśnie też. Tak pierwszy raz w życiu szczerze właśnie zrobiłem wgląd właśnie w swoje sumienie, Zobaczyłem, jak wiele też tego się nazbierało i postanowiłem, że pójdę właśnie do spowiedzi i oddam właśnie Bogu to wszystko tak szczerze właśnie z serca. Moja wiara jeszcze była bardzo słaba wtedy. Tak poszedłem do tej spowiedzi, ale to było coś niezwykłego. I jak Bóg po prostu wyszedł mi naprzeciw, kiedy wyznawałem właśnie swoje grzechy w konfesjonale, z moich oczu zaczęły płynąć łzy i serce właśnie, które przez całe życie próbowałem uczynić właśnie takie twarde z kamienia, żeby nic właśnie nie odczuwać i tego bólu, ale też i tej radości, po prostu taka obojętność wielka, zaczęło topnieć, zaczęło się kruszyć. Zacząłem czuć w sercu żal. Żal, że zraniłem Boga, który tak bardzo mnie kocha, moją rodzinę, a też przede wszystkim właśnie samego siebie raniłem przez te właśnie grzeszne życie. To były takie łzy oczyszczenia. Kiedy na koniec właśnie usłyszałem te słowa, że moje grzechy właśnie są odpuszczone. Dla mnie coś takiego niezwykłego, niepojętego. Taka wielka darmowość właśnie tej łaski Bożej. Że w jednej chwili Bóg mi wszystko przebaczył. Całe życie zawaliłem, On mi daje nową szansę. W jednej chwili doświadczyłem czegoś takiego, co ciężko słowami opisać. Taka wielka miłość. Miłość, że Bóg naprawdę, że jest, że istnieje. I że On mnie tak bardzo kocha. Że ja właśnie swoim grzechem Go przybiłem do krzyża. Ja przez swój grzech właśnie Go biczowałem. Cierniem ukoronowałem. On mi w jednym momencie wszystko przebacza i nie pamięta moich grzechów i daje mi nowe życie i przytula mnie do swojego serca i mówię, że jestem Jego dzieckiem ukochanym. I to było takie wielkie doświadczenie tej Bożej miłości. Poczułem, że to moje życie dawne po prostu jest marne, chociaż wcześniej jakoś je ceniłem, podobało mi się takie życie, ale potem zobaczyłem, że jest marne, taką poznałem prawdę.